Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM.
Dogrywka i sprawy żużlowe, zapowiadane sprawy żużlowe i zapowiadany gość Tomasz Walczak, kierownik Falołazu Zielona Góra na mecze Speedway Ekstraligi 2018. Dobry wieczór.
Witam Państwa, dzień dobry panie redaktorze.
Witam serdecznie, dzień dobry czy dobry wieczór. Mniejsza z tym, co nowego o Patryku Dudku, od razu zacznijmy od konkretów. Czy cokolwiek wiadomo, czy wzrosło prawdopodobieństwo występu Patryka w pierwszym, bądź chociażby w drugim meczu, czy właściwie odpowiedź jest taka, jak od paru dni słyszymy nawet od samego Patryka, że nic nie wiadomo, że ręka się goi, stan jest coraz lepszy, ale właściwie nic nie wiadomo. Czy też jest małe prawdopodobieństwo, może, że on pojedzie?
Panie redaktorze, po pierwsze, chciałbym tylko zasygnalizować, żebyśmy robili mniej szumu medialnego wokół zdrowia Patryka, bo to już zostało wszystko powiedziane. Patryk jest świeżo po operacji. Na pewno potrzeba mu dużo, dużo czasu na to, żeby dojść do pełnej sprawności i każdego dnia przechodzi oczywiście intensywną rehabilitację. Jest poprawa naturalnie, to jest młody człowiek, po którego, można powiedzieć, rany goją się skutecznie, jest pod bardzo dobrą opieką rehabilitantów. Z dnia na dzień jest coraz lepiej, ale żeby cokolwiek powiedzieć na ten temat, to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie i na pewno ja się nie podejmę tego tematu i nie będę wyrokował, czy jest jakakolwiek szansa, żeby Patryk wyjechał w ogóle w tym roku.
Ale gdzieś czytałem pana, nie wiem czy nie dzisiaj przypadkiem, gdzieś pan się wypowiedział, że jest mało prawdopodobne, żeby pojechał z nami w pierwszy mecz, więc jednak coś tam pan wie, czy to też tylko przewidywania, właściwie intuicja jakaś, czy coś w tym rodzaju?
No tak, oczywiście odbieramy sytuację taka, jak jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy, więc tylko tyle mogę powiedzieć. Różne rzeczy się już w medycynie i w sporcie...
I żużlu przede wszystkim.
I żużlu zdarzały. Przykładem jest Jason Doyle, który w zeszłym roku po ciężkich kontuzjach doszedł bardzo szybko do pełnej sprawności. Może nie do końca do pełnej sprawności, ale był w stanie rywalizować, i to skutecznie rywalizować z przeciwnikami. W przypadku Patryka, tak jak mówię, chciałbym zachować ten spokój medialny i dać
znaczy,
mu
chyba
dać
się
mu,
pan nie dziwi, że dopytujemy, bo to wiadomo, że człowiek jest z jednej strony dziennikarzem, a z drugiej strony no, jesteśmy z Zielonej Góry i też chcielibyśmy, żeby ten Falbas w Ekstralidze został, a na pewno wzrośnie prawdopodobieństwo pozostania, jeśli lider będzie jechał, więc to nie jest żaden szum na siłę, tylko człowiek by chciał usłyszeć, tak, z dnia na dzień, jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej, zbliżamy się do jego nawet wsiądnięcia na motocykl, wskoczenia na motocykl i jakichś prób przynajmniej, ale rozumiem, że zostawiamy to w tej chwili ze sporym znakiem zapytania, tak?
To nawet nie ma znaku zapytania. Na dzień dzisiejszy występ Patryka w najbliższym meczu jest, uważam, jego szanse są bliskie zeru i nie mamy się co łudzić, że po tak krótkim czasie, po odniesionej kontuzji i przebytej operacji Patryk będzie mógł rywalizować, czy jakkolwiek wyjechać na tor. Na pewno jeśli się cokolwiek zmieni, to będzie oczywiście świadoma decyzja i Patryka, i Sławka. I na pewno nie będzie takiego ryzyka, że Patryk wyjedzie, bądź być może w meczu rewanżowym, co też jest, uważam, dzisiaj mało prawdopodobne, ale będzie to świadoma decyzja i nie będzie tak, że on wyjedzie po dwóch biegach czy po jednym biegu, okaże się, że jednak nie jest zdolny do dalszej jazdy i będziemy mieli,
tak,
mieli
problem. A taktycznie już nic nie będzie można zrobić w tym momencie, tak?
No tak, możemy się przygotować taktycznie przed meczem, ale jeżeli coś wypadnie w trakcie zawodów, no to już można powiedzieć, mamy ręce związane.
Jak jesteśmy przy sprawach zdrowotnych, to pociągnę ten temat. Sebastian Niedźwiedź, rozumiem, że jeździ, czyli pewnie jeszcze się w 100% jakoś tam nie odrodził, nie odbudował, ale gotowy do jazdy przynajmniej jest, tak? Bo i Memoriał Rycerzy Speedwaya, i w sobotę wprawdzie słabiutki występ w Memoriale Kapały, ale jednak jeździ.
Tak, Sebastian jeździ i po być może nie aż tak strasznej kontuzji ten czas rehabilitacji jednak się mocno wydłużył. Okazało się, że nastąpiły tam komplikacje wiązadeł i Sebastianowi na tą chwilę brakuje jazdy. Na pewno musimy jeszcze dograć u Sebastiana troszeczkę sprawy sprzętowe, ale przede wszystkim to jest aspekt jeździecki i tutaj musimy się na tym skupić, żeby w tym tygodniu Sebastian jak najwięcej pojawiał się na torze, żeby miał możliwość wypróbowania jak największej ilości silników i optymalnie przygotował się do meczu barażowego, bo uważam, że jest to zawodnik, który może skutecznie rywalizować z seniorami Roworybnik.
Okej, od prezesa klubu Adama Golińskiego na konferencji prasowej usłyszałem, że Aleks Gardziński, w zasadzie tak to zrozumiałem, to tutaj nie ma szans, żeby wystartował jeszcze w tym roku. Chciałem pana zapytać, może pan więcej coś na ten temat powiedzieć, bo pamiętamy mecz z Unią Tarnów, gdzie był w składzie jako rezerwa. Nie wiem, tak się dzisiaj zastanawiam, czy był tam wstawiony po to, żeby więcej sprzętu po prostu było, z którego można skorzystać, natomiast wychodzi z tego, że no, tam był wstawiony jako sztuka. Przepraszam za to określenie. Natomiast rzeczywiście w Memorial Rycerzy Speedwaya nie pojechał. Nie widać, żeby trenował. Także jak to jest z tą jego kontuzją bardzo ciężką, powiedzmy? I tu też nie chcę żadnego szumu i wyciągać go na siłę na motocykl, ale rozumiem, że tam coś, nie wiem, w złym kierunku poszło?
Kontuzja bardzo ciężka i myślę, że każdy zawodnik, który by odniósł taką kontuzję, czas rehabilitacji wyniósłby kilka miesięcy i nie ma tutaj możliwości, zresztą po konsultacjach z lekarzami wiemy to, że nie jest to możliwe, żeby on bezpiecznie i skutecznie, przede wszystkim w pełni sprawny, mógł się ścigać na torze. To, że Alex był stawiony do składu, to ja bym tego nie nazwał, że to była sztuka, po prostu zabezpieczaliśmy się w przypadku, gdyby była potrzeba odjechania biegu, gdyby był ten bieg w niepełnej obsadzie. To dałoby radę zrobić. Alex był w takiej roli i miał to postawione takie zadanie przed zawodami, on był tego świadomy i w ten sposób trafił do składu.
Nie rozumiem, szczerze powiem, nie rozumiem po co, jeżeli pan mówi, że to w zasadzie nie ma sensu, żeby go w ogóle w tej chwili wypróbować, taka ciężka była ta kontuzja, ale to zostawmy tak boku, rozumiem, że no już w tym sezonie po prostu nie pojedzie, de facto koniec tematu.
Tak, Alex jest ze mną w kontakcie i dużo o tym rozmawiamy. Nawet kilkanaście minut temu też rozmawialiśmy i jest praktycznie wykluczone, żeby Alex w tym roku jeszcze spróbował jeździć na torze.
Okej, niech pan powie, ja nawiązałem do tego memoriału Kapały. Tam Niedźwiedź 6 punktów, Gomulski 1 punkt. Słabiutko to wyglądało na tydzień przed barażami.
No ja się bardzo cieszę, że to nastąpiło w Rawiczu, w turnieju towarzyskim, a nie w najbliższą niedzielę, więc mamy już jakieś wnioski.
Znaczy wniosek jest taki, że Kacper Gomulski wyeliminował się absolutnie z barażu?
No dlaczego? Mamy cały tydzień na to, żeby...
Jeden punkt z rywalami, którzy byli w dużej części z najwyższej półki.
Panie
tak?
redaktorze, no ale dzisiaj mamy Jakoba Torsela, którego nie mam tutaj na miejscu i nie wiemy, jaka jest przyczyna tak naprawdę jego słabych występów za granicą, bo wiemy, że tak. prezentuje się nieciekawie. W przypadku Kacper jest tutaj. Czy ja, czy trener Skórnicki jeździmy na te zawody. Jesteśmy w stanie wyciągnąć pewne wnioski. Kacper też wie, w czym tkwi przyczyna i mamy tutaj zapewnienie też pomocy ze strony teamu Dudków, że taka pomoc nastąpi. Klub też ze swojej strony oczywiście wyposaży Kacpra sprzętowo. Mamy cały tydzień, będziemy próbowali. Nie wiemy, co się wydarzy. Mamy treningi w czwartek, mamy treningi w piątek. Będzie i Jakob, i będzie i Kacper. I tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. Będziemy wyciągać wnioski po tych treningach i decyzja zostanie podjęta po piątku.
A ZZ-ka czy nie ZZ-ka? Miałem tutaj w studiu dwóch wypowiedzi, dwóch fachowców od Speedwaya. Maciej Noskowicz mówi, że bez ZZ-ki by pojechał. Michał Korościel mówi, ZZ-ka absolutnie nie ma tematu zupełnie. Jak panowie prowadzący drużynę patrzycie na temat?
To zupełnie pan redaktor teraz wybił z tropu, bo myślałem, że będę mógł się posiłkować wiedzą naszych ekspertów, ale widzę, że mamy pół na pół.
Są podzieleni dokładnie, no. Przynajmniej w tym przypadku tych dwóch panów, którzy wystąpili w tej kwestii w Radiu Zielona Góra.
I teraz biorąc pod uwagę tak słaby sztab szkoleniowy, jaki mamy dzisiaj w Zielonej Górze, prawdopodobnie będziemy musieli rzucić kostką i zadecydować, czy jedziemy jednak z ZZ-ką, czy...
No dobra, my tu sobie żartujemy, a na serio? Załóżmy ten wariant oczywiście, że nie ma Patryka Dudka, bo to w takim przypadku rozpatrujemy, tak? Czy tak. ZZ-ka, czy nie ZZ-ka.
My bierzemy pod uwagę tylko aspekt bez Patryka Dudka. Na dzień dzisiejszy Patryka z nami nie ma możliwości, żeby Patryk wystąpił. Jeśli cośkolwiek zmieni, to ja bym to rozpatrywał w kategoriach cudu. Trudno powiedzieć, no mamy i Jakoba, i Kacpra, którzy no, ich forma daleko odbiega od naszych oczekiwań. I teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie uruchomić dwóch zawodników. To się okaże, tak jak powiedziałem, podczas tego tygodnia. Jeśli
czy jeden tydzień i dwa treningi w Zielonej Górze mogą dać nagle rewolucyjną zmianę zdania, spojrzenia na Gomulskiego i na Torsela, na ich dyspozycję? Czy myśli pan, że w ciągu tygodnia, dwóch treningów ich dyspozycja się nagle może zmienić rzeczywiście?
Dyspozycja. Pytanie, wiemy na przykład, co jest przyczyną słabych startów Kacpra. To jest ewidentnie wina sprzętowa i tutaj nie ma dwóch zdań. Zawodnik ma mało startów i tak samo w tym przypadku jest problem, żeby się dosprzętowić, no bo jeżeli nie startujemy, nie zarabiamy, inwestycje w sprzęt też są ograniczone. Jeśli Kacper przystanie na nasze propozycje pomocy sprzętowej, być może będzie jechał dobrze. W przypadku Jakoba jest to na razie trudne do zdiagnozowania. No, zawodnik, który ma masę startów, jedzie Ligę Szwedzką, Ligę Angielską, jest ciągle w rozjazdach, na lotniskach, jest po kontuzji, tak pamiętamy, i to dosyć poważnej. Być może u niego nastąpiło jakieś przesilenie, zmęczenie, które też nie pozwala mu startować. I tutaj żaden silnik, żaden motocykl czy żaden tuner nie pomoże.
Ale to bez urazu on się chyba przesilił na początku sezonu już, bo właściwie cały sezon na kiepściutki.
No tak, być może ta kontuzja jednak zablokowała tego chłopaka i zawodnika, na którego liczyliśmy, stał się słabo punktującym zawodnikiem, który dzisiaj ma problem z załapaniem się do składu i tylko to, że jesteśmy w takiej sytuacji kadrowej, a nie innej, jako kilka tych meczów odjechał, także poczekajmy, musimy się przygotować w podobnym stylu jak na mecz z Unią Tarnów i no, decyzja zostanie podjęta po treningach.
Tak czytam między wierszami, chociaż być może bez pańskiej premedytacji to zostało zawarte między wierszami, że macie problem tak naprawdę z tą ZZ-ką czy bez ZZ-ki, bo tych dwóch ludzi, rzeczywiście Gomulski i Torsel, mają tak słaby sezon, ale to tak zupełnie na marginesie. Niech pan powie, jak ten tydzień poza tymi dwoma treningami będzie wyglądał. Oprócz tych treningów, co będą zawodnicy robili, tak sobie myślę w ogóle o pogodzie. Patrzę przez okno, to nie najlepiej wygląda. Jak prognozy, bo wy przecież tam siedzicie pewnie teraz nad różnymi wojskowymi, niewojskowymi, ekstraligowymi prognozami. Coś mówią? Mogą wam przeszkodzić w treningu?
No życzyłbym sobie, żeby ta pogoda była optymalna i tak naprawdę jakaś przynajmniej zbliżona każdego dnia, żebyśmy mogli odwzorować każdego dnia treningu podobny tor. Życzymy sobie również, żeby ten tor był taki sam czwartek, piątek i niedzielę i będziemy robili wszystko, żeby tak się stało i tego też oczekują zawodnicy. A co do decyzji, no jest trudna, stawka meczu jest ogromna, wiem, utrzymanie falubazów w Ekstralidze i naprawdę ciężko jest podjąć i wziąć na siebie taką odpowiedzialność, żeby te decyzje były prawidłowe. Ja rozumiem, że są różnego rodzaju eksperci, którzy nam doradzają, którzy mówią, ale cały czas brzemię tego wszystkiego spoczywa na Adamie Skrutnickim i po części też na mnie.
No dobrze, a co z żużlowcami poza tymi treningami? Co w tym sezonie, w tym tygodniu będą robili? Intensywnie będą jeździć?
No mamy treningi i dodatkowo w sobotę Michael i Grzegorz wybierają się do Szwecji na Diamentową Ligę. Mamy to wszystko pod kontrolą, tam są zawody dosyć wcześnie, planujemy, że powrócą do nas w niedzielę około godziny 9. Będą gotowi, także jesteśmy spokojni o ten występ i o ich przygotowanie do meczu barażowego.
Nie zapalała się lampka i nie było dyskusji, puścić ich, nie puścić, a może lepiej nie ryzykować?
Oczywiście, że się zapalała. Zawsze się zapala. Zupełnie było tak samo w przypadku wyjazdu tych zawodników na te zawody do Francji. Mhm. Bo różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale...
Ale diamenty ważniejsze są, rozumiem, tak?
Nie. Różne rzeczy mogą się zdarzyć nawet na treningu. Mamy przykład Aleksa Zgardzińskiego, który bardzo ciężką kontuzję odniósł na treningu i wszystko może się wydarzyć, więc ja wiem, że nie można kusić losu, ale im te starty też są potrzebne. Mają kontakt z zawodnikami ścigającymi się też skutecznie w Ekstralidze, w tych zawodach i myślę, że czasami może i lepiej, gdy tak z biegu wpadną, przyjadą. Zresztą Michael też rzadko bywał u nas na treningach, przyjeżdżał z biegu i był skutecznym zawodnikiem do tej pory, także...
Tak a propos tego biegu, no tego rytmu mam wrażenie brakuje falubazowi, tak? To jest ten paradoks, że drużyna z Ekstraligi ma dużo gorzej, bo miesiąc nie jedzie praktycznie, a pierwszoligowiec cały czas jest w tym rytmie.
No tak, jest taki kalendarz, musimy to przyjąć jak jest, radzić sobie z tym i przyjąć to tak jak nam kalendarz tu proponuje. Nie mamy innego wyjścia. Musimy sobie z tym doskonale poradzić. Trzeba jechać jak najlepiej się uda. najlepiej wygrać dwa mecze i zamknąć temat.
Rof Rybnik, Motor Lublin, wiadomo co się wydarzyło, Motor odrabia 14-punktową stratę, dla jednych niemal niewiarygodne, a inni mówią, a mówiliśmy, że nie tak szybko, że za szybko spisujecie Motor na straty. Pan jest zaskoczony, że te 14 punktów roztrwonił Rof, czy nie? Aha, kiwa pan głową, że nie.
Nie, mam wielu świadków, którzy mogą potwierdzić moją teorię, że Lublin poradzi sobie z Rybnikiem, a teorię tą opierałem tylko na tym, że przewagę Rybnika stworzył junior. A wiadomo, jak jest z juniorami, którzy są mocni na swoim torze, na wyjeździe już niekoniecznie. Ten tor w Lublinie jest dosyć specyficzny.
A do tego tego juniora już nie było, tak? Bo Lars Skopin dyszkę zdobył, a w czwartek wywrócił się i już nie mógł jechać.
Zgadza się. Tutaj sumarycznie juniorzy Lublina zrobili 9+1 przy jednym punkcie zawodników z Rybnika i wiadomo, że seniorzy też zawsze troszeczkę lepiej zapunktują miejscowi i stąd ten wynik. Także od pierwszego biegu można było zauważyć, że Lublin trzyma ten wynik w garści, systematycznie powiększa to co bieg i nawet tam chyba w 14 bodajże z 5-1, jak się zrobiło 3-3, to byłem pewny, że tam utrzymają ten wynik i spokojnie awansują do Ekstraligi.
No dobrze, oceńmy Rof Rybnik w takim razie, jeśli mogę poprosić. Armaty Rowu Rybnik?
No, to jest sinusoida. Ja byłem na meczu w Gnieźnie, gdzie jeździł Rof Rybnik i świetny występ zanotował Mateusz Szczepaniak, a tak jak wiemy, wczoraj 3 punkciki i tak naprawdę dosyć bezbarwnie, więc tu można się spodziewać wszystkiego. Może się okazać, że ktoś odpali.
A Troy Bachelor to jest jeszcze zawodnik wysokiej klasy, czy nie?
To jest zawodnik pierwszoligowy, dlatego dzisiaj jeździ w Rowie Rybnik. Jak gdyby był wysokiej klasy, najwyższej klasy, to jeździłby pewnie z jednym z klubów ekstraligowych. No dzisiaj jest zawodnikiem Rowu Rybnik. Oczywiście jest to drużyna z czołówki pierwszej ligi. No ale gdyby to się przekładało na jego wynik, to na pewno któraś z drużyn ekstraligowych by była zainteresowana jego usługami.
No dobra, to nie mogę nie zapytać jeszcze o Libiediewa. To jest zawodnik pierwszoligowy, czy jednak ekstraligowy jeżdżący w pierwszej lidze? W sumie najlepiej wypadł we wczorajszym meczu z Motorem, tak?
No tak, Andrzej Libiediew jest to zawodnik, który ma doświadczenie już w jeździe w ekstralidze i myślę, że jest skutecznym zawodnikiem pierwszoligowym, który też może skutecznie rywalizować i z naszymi zawodnikami, aczkolwiek no ja cały czas wierzę w to, że mimo absencji Patryka Dudka mamy naprawdę dobrych zawodników i przy odpowiedniej koncentracji, optymalnym przygotowaniu toru i pomocy w stronę Kacpra bądź Jakoba poradzimy sobie w obu spotkaniach.
Czy jest tak troszeczkę, że Rof Rybnik jest drużyną swojego toru przede wszystkim i z tego też powodu, zresztą to chyba nawet bez tego powodu, trzeba, przepraszam za sformułowanie, złoić skórę rybniczaną w pierwszym meczu jak najwyżej, żeby mieć spokój. Ile by was w ogóle zadowoliło w tym pierwszym spotkaniu? Ile punktów przewagi dałoby spokój? Jest taka przewaga?
Ale nie ma czegoś takiego jak nabijanie sobie przewagi, żeby później ją bronić, bo to jest chyba najbardziej zgubna teoria, jaka może nas spotkać, więc podchodzimy do meczu w ten sposób, że trzeba wygrać 2 mecze, być cały czas w ofensywie i każdy z 30 biegów atakować, także nie możemy do tego podchodzić w sposób nabijania sobie przewagi w pierwszym meczu i obrony jej w rewanżu.
Dobrze, na samo zakończenie zupełnie totalnie innej beczki, a że akurat pan jest i kiedyś rozmawialiśmy o Marku Cieślaku w dość jakby to ująć emocjonalnym tonie. Zwłaszcza no pan się rozstał jakoś tak po sezonie, kiedy w takie osobiste kontakty z Markiem Cieślakiem pan dość głębokie wszedł. Teraz Marek Cieślak okazuje się, że w kolejnym klubie jakąś taką dziwną końcówkę sezonu ma. Jak pan patrzy na to, co się wydarzyło w Częstochowie, gdzie Marek Cieślak ponarzekał na władzę klubu? Wszyscy już mówili właściwie, że pewnie następny klub, który opuści, do Sparty Wrocław już został przypisany, z którą rzekomo to Spartą Wrocław miał się dogadać. Dzisiaj zdjęcie z prezesem, że jest wszystko w porządku. Okej. Okay. No i co pan Tomasz Walczak powie na ten temat? Jaką ma opinię?
Nie znam realiów, jakie panują we Włókniarzu. Być może są tam jakieś zgrzyty. Marek to doskonały trener, aczkolwiek bardzo emocjonalnie reaguje na pewne rzeczy, które dzieją się w parkingu i być może nastąpiło tam jakieś przesilenie, być może jakaś ingerencja w ustawienia składu, może jakieś sugestie co do wzmocnień przyszłorocznych. Trudno mi powiedzieć, ale na pewno wydaje mi się, że musiał tam nastąpić jakiś impuls i Marek tak zareagował nie inaczej w obecności kamer. No. Mhm.
Niespotykane.
Mówiąc
dość mocno, tak jakoś sobie tak wyobrażam, jak Adam Skórnicki uderza w prezesa klubu, czy to w byłego, czy w obecnego, to znaczy nie potrafię sobie tego wyobrazić, prawdę powiedziawszy, przekładając na przykład na naszą sytuację, czy Stanisław Chomski w Ireneusza Zmorę, czy nie wiem, Jacek Frączak Przemysława Termińskiego. To przesilenie to musiało być potężne naprawdę w tej Częstochowie.
No jest to rzecz niespotykana. Ja też jestem pracodawcą i nie wyobrażam sobie, żeby pracownicy, którzy u mnie pracują, publicznie wyrażali swoją dezaprobatę do czegokolwiek i takie rzeczy się załatwia w czterech ścianach, tak? w budynku klubu bądź firmy. Jakkolwiek instytucja to by nie była, to tak to w cywilizowanym świecie powinno wyglądać, ale być może w Częstochowie panują inne standardy.
Ale może u Marka Cieślaka panują inne standardy, bo tutaj też przez prasę pewne rzeczy mam wrażenie, że załatwią, ale myśli pan, że to w dalszym ciągu będzie Cieślak i Włókniarz jedność w przyszłym sezonie, czy słychać w Świadku, że jednak nie w Świadku Żużlowym, bo przecież gada się o tym na pewno, tak? I to ostro.
Ja jeszcze wrócę do tego, że to nie tylko Marek Cieślak wykorzystuje prasę do swoich ruchów i do różnych rzeczy. Robią to też inni działacze, między innymi Żużlowi, aczkolwiek może nie tak nieoficjalnie, może ci tam zakulisowo i przekłada się to później na różnego rodzaju portale sportowe. A czy będzie współpraca z Markiem? Nie wiem. Być może wróci do Zielonej Góry. Być może pójdzie do Beniaminka, być może, tak jak gdzieś to zakulisowo słychać, kusi go Wrocław. Nie wiem, trudno mi powiedzieć.
A czy pan wie, jaka jest przyszłość sztabu szkoleniowego Falubazu Zielona Góra i Tomasza Walczaka w Falubazie Zielona Góra pod nowym prezesem i przy najmocniejszym głosie jednego z właścicieli, w tej chwili jednego z trzech właścicieli, innego niż w zeszłym sezonie, czyli Stanisława Wieńkowskiego?
Ja mogę mówić tylko o sobie.
No to ja, dobra, okej, no pytam pana dokładnie. O pana.
Nowy prezes, Adam Goliński, że tak powiem, może nie publicznie, ale w budynku w obecności właścicieli wyraził chęć mojego pozostania w klubie i dalszej współpracy, także bardzo jestem wdzięczny za to, jest to dla mnie wielki zaszczyt i bardzo Adamowi z tego miejsca dziękuję.
Tomasz Walczak, Falubas Zielona Góra teraz, Falubas Zielona Góra, z tych słów wynika w dalszym ciągu w kolejnym sezonie. Bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że spotkamy się w niedzielę i mecz będzie odjechany, bo najgorsze było, gdyby ten sezon się ciągnął i ciągnął i ciągnął, bo miesiąc przerwy to jakiś dramat, teraz ziąb jeszcze na tym dworze, w październiku będziemy drugi mecz, ten mecz barażowy jechali i mam taką cichą nadzieję, że ta pogoda pozwoli na to, żeby to pojechać, bo jak to się będzie ciągło, panie...
Dziękuję państwu bardzo serdecznie i proszę o takie wsparcie, jakie stworzyliście nam w meczu z Tarnowem. Naprawdę no, to bardzo pomogło. Chłopcy byli mocno zbudowani postawą państwa na trybunach i bardzo proszę o powtórkę. Dziękuję, panie redaktorze.
Dzięki jeszcze raz.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.
I teraz sobie robimy przerwę w rozmowach o żużlu. Za momencik ekspert numer 2 w dniu dzisiejszym.